kilka słów prowadzenia do modlitwy. Chciałbym, żeby to było tak, że przychodzimy na nabożeństwo, jesteśmy doskonale skupieni przy Bogu, odbieramy wszystko tak, jak trzeba, ale sami wiecie, jak to jest. Myślimy o rachunkach niezapłaconych, o problemie w pracy, o chorobie kogoś z bliskich, o własnych preferencjach, upodobaniach, coś się nam podoba, coś się nam nie podoba. I to powoduje, że diabeł często nas okrada. Pamiętam, jak byłem jeszcze we Wrocławiu, teraz po nawróceniu, był taki kaznodzieja, bardzo zresztą lubiany przez ludzi, nazywał się Ziutek Mądzelewski, tak go nazywaliśmy. Ziutek chyba, nie wiem, czy to jest imię. Tak mówiliśmy. Był ekstrawagancki. Kiedyś ubrał taki mocno czerwony krawat. To był taki kościół bardzo stonowany. I niektórzy podchodzili po nabożeństwie i powiedzieli, piękne kazanie powiedziałeś, tylko nic z tego nie wzięliśmy, bo ten głupi krawat. I właśnie takie rzeczy rozpraszają nas. Właśnie dlatego też, że nie stoimy w miejscu autorytetu, tak jak Adam nie stanął w miejscu autorytetu w raju, diabeł przychodzi i zyskuje. Podważa słowo. Zaczynamy wątpić. Zmniejsza się nasza wiara, przestajemy być skuteczni. Więc to nie jest tak, że w kościele czy na nabożeństwie diabła nie ma. On tutaj też jest. Wiecie o tym, że on tutaj jest? Jest, żeby przeszkadzać, żeby kraść i żeby czynić nas nieszczęśliwymi albo ludźmi, których przekona, że chodzenie na nabożeństwo nic nie daje, bo rzeczy są takie jak zawsze. Tak? A my tak nie chcemy. Dzisiaj będziemy mówić o Duchu Świętym, dlatego chciałbym, żebyście wstali. Trochę gimnastyki nam też dobrze zrobi. Nie będziemy proklamować tego wszyscy razem, ale chciałbym, żebyście, jeżeli zgodzicie się z tym, co będę mówił przed obliczem Bożym, jeżeli się z tym zgodzicie i będzie to waszą wolą, powiecie amen, dobrze? Dobry Ojcze, przyszliśmy tutaj, żeby wziąć od Ciebie jak najwięcej. Dlatego dzisiaj poddajemy nasze myśli w posłuszeństwo Tobie. Dlatego dzisiaj nakazujemy naszym myślom, żeby pilnowały Twoich dróg. Nakazujemy naszemu sercu, żeby rozumiało słowa Twoje i nakazujemy naszej woli, żeby poszła za Tobą. W imieniu Jezusa Chrystusa związuję wszelkie zamieszanie, wszelką niewiarę. W imieniu Jezusa Chrystusa związuję wszelkie rozproszenie i ogłaszam jedność Bożego ludu na tym miejscu. I ogłaszam, że będą przychodzić Boże dzieła do naszego życia i że Boże serce będzie w nas. Panie, poddajemy się Tobie całkowicie w imieniu Jezusa. Amen. Spocznijcie. Myślę, że w jakiś sposób dużo łatwiej jest ludziom żyć bez działania Ducha Świętego takiego spektakularnego. Bo spektakularne działania Ducha Świętego przynoszą kontrowersje. Coś nam się podoba, coś nam się nie podoba. Pewnych rzeczy nie rozumiemy. Dlaczego? No bo nie każdy jest na tym samym etapie. Nie każdy doświadcza tych samych rzeczy. Albo przynajmniej nie w tym samym momencie. Dlatego czasami potrzebujemy tak zupełnie poddać się Bogu. Albo potrzebujemy użyć naszego rozumu, żeby zapanować nad pewnymi rzeczami. Dostałem dzisiaj rano SMS-a. Chciałbym wam o tym opowiedzieć. Parę lat temu, czy jakiś czas wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych i czasami mieszkałem u takiej rodziny, oni służyli Bogu też. Mieszkałem u nich w domu, byliśmy też tam z moją żoną, usługiwaliśmy im. Ale po jakimś czasie, oni bardzo nas szanowali, ale po pewnym czasie między nimi nastąpił konflikt. Między mężem a żoną nastąpił konflikt. I kiedy przyjechałem tam, oboje oczekiwali, że stanę po którejś stronie konfliktu. A ja nie mogłem stanąć po żadnej stronie konfliktu. Musiałem pytać Boga. I kiedy z nią rozmawiałem, powiedziałem, zrobiłaś to i to źle i to jest naganne. Ja się z tym nie zgadzam. To burzy twoje małżeństwo. A kiedy z nim rozmawiałem, mówiłem też takie rzeczy. Bo każdy miał za uszami. Więc powstał rozłam. Oni przez pewien czas żyli osobno, zerwali ze mną kontakt, mieli dwie dorosłe córki, które jeszcze z nimi mieszkały. Powiem, narobiło się kwasu. Minęło parę lat i od jednej z tych córek dostałem dzisiaj SMS-a. Nie będę go czytał, bo on jest po angielsku, ale powiem wam, co napisała. Szukałam ciebie na internecie. Wyszłam za mąż i dopóki nie wyszłam za mąż, wszystko ze mną było okej. Ale kiedy wyszłam za mąż, diabeł uderzył wiele moich układów w ciele i wszystko mam chore. Od 2 lat zmagam się z potężnym bólem i są momenty, kiedy życzę sobie śmierci. Ale kiedy był jeden taki moment przełomowy, że tak śmierć była bardzo blisko, włączyłam w sobie proroctwo, które z twoją żoną przekazywałeś do nas, do rodziny i do niej osobiście. I zrozumiałam, jaki jest Boży cel dla mojego życia. Podjęłam walkę. I dzisiaj mój mąż nie może wymówić twojego nazwiska, no bo jest Amerykaninem, ale sobie ciebie ceni, bo odzyskał nową żonę. Moja wiara wróciła. Nie chcę umierać, chcę żyć. I wiecie, co najdziwniejsze było? Ona dalej choruje, ale nie prosiła o modlitwę. Powiedziała, tyle dobra doświadczyłam od proroczego, że chcę się o was modlić. Napisz, o co możemy się modlić o was. Byłem w szoku. Stałem dzisiaj przed nabożeństwem, czytałem tego SMS-a, powiedziałem, to normalnie człowiek by poprosił, pomóc się, tak? Tyle dobrego przyszło. Ona powiedziała, ja chcę się o was modlić. Ale musiało minąć kilka lat, zanim to słowo jakby dotarło, zafunkcjonowało i wprowadziło życie. Czasami, wiecie, moja żona jest bardzo poukładana, wy ją znacie, prawda? Ja się czasami z nią spieram, bo ona dla mnie jest za bardzo zasadnicza. Ja to tak bym był mniej zasadniczy. Ale ponieważ nie jestem taki zasadniczy, czasami jestem kontrowersyjny. Czasami specjalnie, a czasami dlatego, że taki się urodziłem, a czasami dlatego, że mnie tak wychowano. W jakimś środowisku wzrastałem. Nie wynika to z mojej złej woli, bo kocham Pana Jezusa. Ale taki czasami jestem. Tak? Wypadł mi niedawno dysk i dzisiaj jestem w stanie kuracji. Czasami modlę się o innych i ludzie są uzdrawiani, a Bóg każe mi 6 tygodni się kurować. Więc mam zakaz zginania się. Jak pamiętam, to się nie zginam. Z tą pamięcią bywa różnie. Wiecie, jak to jest. Nie chcę cierpieć. Ale powiedziano mi, jak się będzie zginał, to kuracja przedłuży się na miesiące albo zrobi się zła blizna w kręgosłupie i po prostu będziesz miał do widzenia. Więc pewne rzeczy nie wynikają ze złej woli. Wynikają z naszych jakby przyzwyczajeń, nad którymi nie zawsze zapanujemy. Chrystus o tym wiedział. Więc dał nam Ducha Świętego, który cierpliwie, dzień po dniu nas poucza. Prawda, że poucza? Czasami mówi w ten sposób, czasami w inny sposób. Dociera do każdego w indywidualny sposób, bo zna doskonale serce każdego z nas. To, co zadziała na moją żonę, nie zadziała na mnie. Ale co zadziała na mnie, niekoniecznie zadziała na nią. Czasami zadziała, czasami nie. Dlatego, że ona jest introwertykiem, ja jestem ekstrowertykiem. Każdy z nas jest różny. Ale dziękuję Bogu za to, że On ma klucz do serca każdego człowieka. I nie tylko do serca, także do umysłu. I On z takiej różnorodności, z gamy różnych ludzi czyni sobie jedność. Swoje ciało, doskonały Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Po co to wszystko? Bo widzicie, czas już jest krótki i diabeł o tym wie, więc intensyfikował swoje działanie. I jeżeli Kościół się nie obudzi i nie pozwoli Duchowi Świętemu działać, to niestety będziemy w miejscu przegrania. Kościół może nie upadnie, ale wiele ludzi będzie zniechęconych. Nie słyszeliście ludzi zniechęconych? Co to daje? Co to daje modlitwa? Co to daje chodzenie do kościoła? Co to daje czytanie Biblii? Tyle się modliłem, tyle lat byłem wierny. Tyle lat choruję. Tylu już ludzi się o mnie modliło. Nie działa. Czy to ma jakiś sens? Czy Bóg jest sadystą? Cię? Usługuje różnym ludziom i różne rzeczy słyszę. I to nie tylko od tych, którzy siedzą w ławkach, przepraszam, takie określenie, ale także od tych, którzy służą i to dosyć intensywnie Bogu służą. Bo kiedy diabeł się dopadnie i ty nie masz mocy powstać i kiedy ból cię przykuwa do miejsca, w którym jesteś, to czasami logiki już nie ma. Masz tylko emocje. Masz tylko emocje. Więc potrzebujemy coś zmienić w naszym myśleniu. Albo w naszym podejściu. Przeczytamy słowo z Dziejów Apostolskich. 8 rozdział. Od 3 wersetu po 21. Jak szybka jest elektronika? Jest. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wiele też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która nazywa się wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich był jeszcze nie stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie taką moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. A Saul tępił Kościół. Czyli w jakim miejscu byli ludzie? Wierzący ludzie, po presji, prawda? Zabił Jakuba, Herod. Były zamachy na Piotra, pamiętacie? Była taka opresja, że chrześcijanie poszli w diasporę. Zaczęli się przemieszczać z tego miejsca tam, stamtąd tam, żeby nie być zgładzonymi. Część została w Jerozolimie, ale część się rozpierzchła. Ale kiedy szli w inne miejsce, a szli nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że byli przymuszeni, czyli szli wygonieni z zagrożeniem życia. Jak się idzie wtedy? Z radością? Może niektórzy tak. Babcia mojej żony, kiedy wracała z Ukrainy, kiedyś Polski, sama nie umiała czytać ani pisać, ale wiecie, co wzięła ze sobą? Niektórzy brali jak najwięcej zboża i takich innych rzeczy, a babcia wzięła ileś Biblii i ileś śpiewników. Kiedy ją pytali, po co, powiedziała, przecież jak przyjedziemy tam, gdzie dojedziemy, to będziemy musieli Boga wielbić. Będziemy musieli czytać Słowo, żeby budować swoją wiarę. Ale sama nie umiała czytać. Ludzie się dziwili, po co tobie, jak ty nie umiesz czytać? Ale ona wiedziała, że ktoś będzie czytał i ona na nabożeństwie będzie się karmić Słowem. I dużo Słowa umiała na pamięć, bo słuchała z uwagą na nabożeństwie. Więc uciekała stamtąd, zostawili nowy dom wybudowany, nowoczesny dom. Dziadek był w wojsku, więc widział, jak się buduje gdzie indziej, więc nie budował tak, jak budowali tam, tylko zbudował inaczej, nowocześnie. Ludzie byli w podziwie nad tym domem, ale oni musieli go zostawić, nowy dom. Jechali, nie wiedzieli gdzie. Mogła jechać w goryczy i mogła narzekać. Ci Ukraińcy. Przez te mordy, brandy, upa, przez niepewność straciliśmy dom, dzieło naszego życia. Jedziemy w nieznany z walizeczką. Ale ona nie miała takiego serca. Ona wzięła Biblię i wzięła śpiewniki, bo wiedziała, że nie tylko chlebem człowiek żyje. Rozumiecie? Więc możemy mieć różne podejście. W opresji możemy się zamknąć i narzekać i mówić, że diabeł nas okradł albo zniszczył nasze życie, ale możemy też stanąć w miejscu nadziei. Gdziekolwiek jesteśmy. Filip właśnie też taki był. Kiedy uciekł do Samarii, to nie siedział trzęsąc się, a może mnie tu znajdą, tylko zaczął głosić słowo. Myślicie, że on nie był świadomy tego, że i w Samarii nie lubią chrześcijan? Ale kiedy żyjesz Bogiem, kiedy masz Ducha Świętego w sercu, nie możesz usiedzieć spokojnie. Zaczynasz otwierać swoje usta, a Biblia mówi, jak ty je otworzysz w Jego imieniu, to kto je napełni? To On je napełni, tak? To nie mówisz sam siebie, to nie twoja mądrość, to Boży dar, to Boża łaska, to Boże namaszczenie. Więc Filip stanął tam. Czy to miejsce było łatwe? Nie było to miejsce łatwe. Nie dlatego, że między Samarią a Izraelem zawsze był konflikt, bo ludzie Samarii to nie byli Izraelici, to byli Asyryjczycy, którzy zostali przyniesieni czy sprowadzeni na miejsce Izraela. Więc między nimi zawsze był konflikt. Nawet Jezusa nie chcieli przyjąć do wioski, jak pamiętacie, tak? Samarytanie. Ale to nie tylko ten problem był. W tym miejscu był człowiek, który nazywał siebie moc Boża, która nazywa się wielka. Stawał i czynił znaki i cuda, i one się działy. Ludzie byli uzdrawiani, działy się wielkie rzeczy i ludzie stali w podziwie, patrzyli, co to za człowiek. Moc Boża, która nazywa się wielka. Wiecie? Mielibyście odwagę przy takim człowieku głosić? Wielkiego Jezusa Chrystusa? A jeżeli nie stanie za twoją modlitwą? A jeżeli, kiedy będziesz się modlić, nie będzie uzdrowienia?
A jeżeli będziesz pytać, nie dostaniesz odpowiedzi, a on ją będzie miał?
Na obozie proroczym oglądamy taki film pod tytułem Sunset Limited. Jak nie oglądaliście, to zachęcam do obejrzenia. Trochę trudny film, ale bardzo fajny. Na koniec prorok, który miał za zadanie odwieść pewnego naukowca od samobójstwa, kłóci się z Bogiem. Bo najpierw zamknął tego naukowca u siebie w domu i go ewangelizował. No ale na koniec ten naukowiec mówi, wypuść mnie i tak nic z tego nie będzie. Ja chcę popełnić samobójstwo i tyle. Nie będziesz rządził moim życiem. Więc ten musiał mu otworzyć drzwi i wypuścić go. I staje przed Bogiem i mówi tak. Nie dałeś mi słów, a on je miał. Nie dałeś mi argumentów, a on je miał. Zostałem pokonany. Jak ja mogę stanąć teraz przed Tobą? Posłałeś mnie, żeby ratować tego człowieka i nie dałeś mi słów. A ten człowiek je miał. Zbijał każdy mój argument. Stawał i mówił do mnie rzeczy. Kiedyś jak obejrzycie ten film, może w kościele sobie puścimy, wtedy podyskutujemy, kto wygrał, to przegrał. Ale czasami właśnie w takiej sytuacji jesteśmy. Więc na drugi raz człowiek się już boi odezwać, prawda? Znowu na głupka wyjdę. To nie jest tak prosto głosić o Jezusie. Tak? Niedawno na internecie trochę szalonych ludzi w Polsce się porobiło. Ktoś ogłosił. Pochodzę z Southampton i jeżeli mieszka w Southampton albo w okolicy i ktoś ci umrze, zadzwoń do mnie, przyjadę modlić się o wskrzeszenie. Chciałem mu odpisać, ilu wskrzesiłeś do tej pory. Ale sobie pomyślałem, nie będę dyskutował po prostu. Kto ma prawo tak napisać? Ja rozumiem Boże Słowo, tak? Biblia mówi, że będziemy to robić, ale tak napisać, to on powinien już kogoś wskrzesić. Inaczej tak nie ma prawa pisać. Może mówić, Jezus może, tak? A to jest takie trochę buńczuczne. Co to powoduje? Ludzie się śmieją. Z chrześcijan się śmieją. Kiedy czytają internet, śmieją się z chrześcijan. Jeden się nawet nagrał w kostnicy, jak chodził naokoło zwłok i modlił się. I oczywiście ten człowiek nie wstał i na koniec powiedział, ale jednak miałem odwagę się modlić. No ja też mam odwagę się modlić, ale na internet tego nie rzucam. Czemu to służy? Niemniej moje pragnienie jest, żeby ludzie wskrzeszani byli z martwych. Moje takie jest pragnienie. I cały czas do tego dążę. I cały czas o to się modlę i taką mam wiarę. Oczekuję z niecierpliwością, aż się to będzie działo. Więc to kazanie jest także do mnie. Potrzebujemy więcej. To, co mamy, zadowoliło nas na pewien czas. Nasyciliśmy się na ten czas. Ale, jak to Paweł powiedział, kiedy byłem dzieckiem, to myślałem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, czyniłem jak dziecko. Ale kiedy wydoroślałem, to już zapomniałem o tym, co dziecięce, tak? Potrzebujemy więc teraz czegoś innego. Wzrośliśmy, nabyliśmy pewnych umiejętności. Potrzebujemy teraz pójść do Samarii. Już nie w Jerozolimie, gdzie wszyscy są zgodni, gdzie są apostołowie, gdzie otoczyli nas opieką. Teraz przychodzisz, jesteś bezpieczny. W kościele zielonoświątkowym w Nysie na ulicy Chodowieckiego. Ale później pójdziesz gdzieś. A może Bóg cię wyśle do Samarii. A może w tej Samarii będzie czarnoksiężnik i jeżeli nie zdasz egzaminu, to wyjdziesz na pośmiewisko. Czy mówię po to, żebyście się bali? Nie. Mówię wam, żeby was wzbudzić. Żeby was zachęcić, żeby was ożywić, żebyście wiedzieli, że w Jezusie Chrystusie jest moc i że Jezus Chrystus ciągle żyje. On powstał z martwych. On ma moc. Więc Filip poszedł do Samarii i co zaczął robić? Popatrzył na czarnoksiężnika.
On z nim nie dyskutował, ale on zaczął głosić Ewangelię. Ludzie zaczęli być uzdrawiani, rozwiązywane były ich problemy i ludzie nagle zobaczyli, że jest pewna różnica jakościowa między uzdrowieniem tym, a uzdrowieniem tym, między cudem tym, a cudem tamtym. I zaczęli chodzić za Filipem. Nawet Szymon Czarnoksiężnik stanął i powiedział, on ma coś innego. To działa inaczej, to działa lepiej. On chodzi, jest zadowolony, a ja mam koszmary nocne. Diabeł przychodzi i mi się jawi w straszny sposób. Zmusza mnie do pewnych rzeczy. A Filip chodzi, jakby ciągle był na haju. Jest zadowolony, szczęśliwy. Jego oczy błyszczą. Kiedy mówi, to mówi autentycznie. Nikt go do tego nie zmusza. On po prostu jest autentyczny w tym, co robi. W tym, co mówi. Więc Szymon Czarnoksiężnik się też nawrócił. I to jest niesamowite. Szymon Czarnoksiężnik się nawrócił. I chodził za Pawłem. Przepraszam, za Filipem. I wiecie, co robił? Patrzył się na niego. Słuchał go. Bo on znał zasadę. Trzeba uczyć się od lepszego. Macie taką zasadę? Czy trzeba krytykować lepszego? Niektórzy mówią, że nie muszę urosnąć, bo to wysiłek. Lepiej jak tego, który urósł, ściągniemy w dół. Będziemy na jednym poziomie. Tylko co to daje, tak? Osłabienie. Filip taki był mocny, rozwijał się w Bogu, więc Szymon uczył się od niego. Chodził za nim, podglądał go, wsłuchiwał się w słowa, patrzył, jak on to robi. Wzrastał. Ale mimo, że wzrastał, czegoś mu brakowało. Kto pamięta, czego mu brakowało? Proszę? No, Ducha Świętego, to jest ogólnie. Nie przyjmujemy. Ostatni werset puścisz? Szczerości serca. Bo twoje serce nie jest szczere. Jak nie jest, to znaczy też nie było. On chodził i się uczył. Dlaczego? Bo chciał być perfekcyjny w tym, co będzie robił, niekoniecznie w posłuszeństwie Bogu. On myślał, że to tylko pewna technika, której można się nauczyć. Że to pewien styl, którego można się nauczyć i później stosować w życiu. Ale Filip mu dał następną lekcję. Powiedział, to nie działa tak. Oczywiście my mamy się uczyć i pewien styl mamy poznać, ale jeżeli twoje serce nie jest szczere, to wszystko nie działa. Twoje serce ma być szczere wobec Boga. Ty masz stanąć w odpowiedzialności przed Bogiem, bo Bóg przychodzi, bierze twoje serce i je zmienia. Czyni je sercem mięsistym, tak Jurku? Serce mięsistym, to serce mięsiste jest wrażliwe i może wziąć od Boga wszystko i przekazać dalej. Im więcej przekażesz, tym więcej dostaniesz, bo staniesz się przekaźnikiem, posłańcem, ambasadorem. Wieść tak szybko się rozeszła, że przyszli ludzie z Jerozolimy, Piotr i Jan, i zaczęli wkładać ręce. Żeby ludzie, którzy doświadczyli Bożej mocy, żeby ludzie, którzy doświadczyli Bożego dotknięcia, żeby ludzie, którzy się nawrócili, byli ustabilizowani. Bo jeżeli nie będą ustabilizowani, mogą znowu wrócić. Bo przyjedzie jakiś inny oszołom, kiedy Filip odjedzie, to jakiś, nie Szymon, to może jakiś inny, przyjdzie i znowu wprawi w zachwyt czymś. A ludzie lubią zachwyt. Więc potrzebujemy ludzi, którzy są ustabilizowani. Wiedzieli, że potrzebują Ducha Świętego. Wiedzieli, że ludzie mają się poczuć kapłanami żywego Boga. Ale wyście rodem królewskim, tak? Narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Potrzebujemy, żeby tym być, Ducha Świętego w nas. A Duch Święty wieje... I nie wiesz gdzie. Tak. Skąd przychodzi, gdzie idzie. Każdemu z nas chce coś dać. Pewne rzeczy będą wspólne, ale pewne rzeczy będą tylko dla Ciebie. Tylko do Twojego życia, tylko do Twojej służby. Dlaczego? Dlatego, że Kościół będzie wtedy w jedności, kiedy będziemy sobie wzajemnie usługiwać. Bo jeżeli by człowiek dostał, jeden człowiek, wszystko naraz od Ducha Świętego, to by nie potrzebował już Kościoła i nie potrzebowałby nikogo. I niektórzy dzisiaj się tak zachowują, nie potrzebują Kościoła. Pytam się, a dlaczego? Bo to mam, to mam, to mam. Wszystko mam. Tak przynajmniej mu się tak wydaje. Nie myślę, że wszystko mam. Bóg, czy Duch Święty rozdziela każdemu jak chce. Więc daje nam różnorodność. I w tej różnorodności, kiedy się spotkamy, mamy dopiero pełnię, bo jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa. I wtedy jesteśmy silni. I wtedy możemy wiele. Zjednoczeni. Tą jedność daje Duch Święty, bo Biblia powiada, że to Duch Święty przychodzi i przekonuje nas. Tak? Przekonuje nas. Co On jeszcze robi? Wprowadza nas we wszelką prawdę. On też przypomina nam rzeczy, które już były, w których byliśmy i zapomnieliśmy. Zapominacie? Ja zapominam czasami. Coś mi się wydarzyło, o coś się modliłem i nagle się to stało i zapominałem, że się o to modliłem, bo już to mam. I nawet wdzięczności nie ma wtedy, bo zapomniałem. I wreszcie Duch Święty przychodzi, przypomina. A jak się czułeś wtedy? Jaki problem miałeś wtedy, tak? Cię to wszystko tak przychodzi. Pamiętam, byliśmy w takim miejscu, kiedy już nie pracowałem zawodowo i mieliśmy bardzo kiepsko finansowo i pojechaliśmy do Warszawy na konferencję i przyszedł brat Nędzusiak z żoną i powiedzieli, Bóg nam powiedział, że mamy złamać ducha ubóstwa nad waszym życiem. Ja tak powiem, jeszcze wtedy to nie było takie popularne, wiecie, to było takie dziwne trochę. I on otworzył portfel, nie wiem ile tam dał, 200 zł, czy tyle miał w portfelu. Powiedział, Bóg mi kazał otworzyć portfel, dać ci wszystko, co mam. I w ten sposób, i pomodlić, i z żoną się pomodlili i złamali ducha ubóstwa. I tak jechałem do domu, pociągu jechaliśmy, mówiłem sobie, Boże, nagadał się. Ciekawe, jaki to będzie miało efekt. Wiecie, jaką miałem wiarę? Ale chcę wam powiedzieć, od tamtej pory nigdy nam nie brakło. Mało tego, zmieniło się coś w naszych sercach i w naszym myśleniu. Zmieniło się coś w naszej rodzinie. Przestaliśmy żyć jak tacy biedni ludzie. Czasami nawet nie było za dużo, ale przestaliśmy myśleć, jak myślą biedni ludzie. Tak? Nasze dzieci to już dopiero myślą inaczej. Jak patrzę na Dawida, to ratuj się, kto może. Ale przeszła, dla mnie to była rewolucja. I nie od razu to załapałem. Po jakimś czasie dopiero sobie, od kiedy inaczej myślimy, od kiedy inaczej w naszym domu jest. I pojechałem do Warszawy, podziękowałem, powiedziałem, bracie, dziękuję ci, że się modlisz. I mówię, słuchaj, to Duch Święty mi kazał po prostu. On nawet nas nie znał. Na dużej sali wyłowił nas, powiedział, Bóg powiedział do mnie, idź i módl się o to, żeby duch ubóstwa był złamany w ich życiu. Wierzę w takie namaszczenie, które przychodzi do naszego Kościoła. I wierzę w to, że potrzebujemy Ducha Świętego. Możemy przychodzić na nabożeństwa i czuć się dobrze. Pośpiewać, uwielbienie mamy coraz lepsze, ludzie się bardziej starają. Jest większa współpraca między nagłośniaczami, a śpiewającymi i grającymi. Więc halleluja, wszystko idzie dobrze. Tylko jeżeli nie będziesz miał Ducha Świętego, to będziesz tylko w tym momencie czuł się dobrze. Ale później pójdziesz do domu i będziesz tęsknił do następnego nabożeństwa. Kiedy się z kimś spotkam? Kiedy będę na nabożeństwie? Wtedy moc Boża się objawi. Ale przecież On dał Ducha Świętego. Tak? Filip nie poszedł do Samarii sam. Apostoł Piotr nie przyszedł do Samarii sam. Oni chodzili w Duchu Świętym. Oni chodzili w Duchu Świętym. Oni rozumieli, że Duch Święty działa jak chce. Dlatego też Piotr
Był taki moment, poszedł do Korneliusza, chociaż według zakonu nie wolno mu było. Ale on postanowił bardziej słuchać głosu Ducha Świętego i poprosić go, jeżeli nie rozumiał, o interpretację słów zapisanych w zakonie. Nauczyli się od Pana Jezusa, tak? To Jezus ich uczył. Nie jest człowiek dla sabatu, ale sabat dla człowieka, tak? Albo od początku tak nie było, tylko ze względu na zatwardziałość waszych serc, mówił Jezus, tak? I nagle zobaczyli pewną mądrość w podejściu i umiejętność, kiedy Duch Święty cię wprowadza w prawdę, to jesteś wolnym człowiekiem. To nie masz nad sobą więzów, bo jeżeli poznajemy prawdę, to prawda nas wyzwala, tak? Nie będę żył w niewoli. Postanowiłem w moim życiu, że nie będę żył w niewoli. Są ludzie, którzy chodzą na wolności i są w niewoli. I są ludzie, którzy są w niewoli i są wolni. Nie można ich złamać. Oni wiedzą, kim są w Jezusie. Oni wiedzą, jaką mają wartość. Oni są prowadzeni przez Ducha Świętego. Takim był Józef w więzieniu u Faraona. On był wolnym człowiekiem. Miał pewne niewygody, ale w jego myśleniu, w jego sercu była wolność. On ciągle miał relacje z Bogiem. Więc kochani, sami widzicie. Jurek dzisiaj mówił, długo się modlimy o Darka, o Irenkę, o Agnieszkę, o moją żonę, o innych. I ciągle nie ma jakby załatwionych spraw. Jest trochę lepiej, później jest trochę gorzej. A jeżeli jest lepiej, to nie na tyle lepiej, żeby do sufitu skakać, tak? Czy pod sufit skakać. Nie jesteśmy jeszcze w miejscu przełomu. Ale też myślę, że nie odbiliśmy się od ziemi. Że nie daliśmy Duchowi Świętemu prawa. Że nie powiedzieliśmy Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Kiedyś jak czytałem Stary Testament, bardzo kocham Stary Testament, czytałem o pewnym królu, który był bardzo pobożny, kiedy był młody, ale kiedy trochę już pokrólował, zmienił się jego charakter i już nie chodził z Bogiem tak jak trzeba. I przychodził do niego prorok, który mu zawsze usługiwał, który był szanowany, który nie musiał mieć jakiejś przepustki, żeby do króla przyjść, po prostu mógł przyjść. I przychodzi i powiedział do króla, a dlaczego ty szukałeś pomocy u bezbożnych w walce z wrogiem? Dlaczego nie polegałeś na swoim Bogu, jak to uczyniłeś poprzednim razem? A król na niego spojrzał i powiedział, milcz, bo każę cię zabić. A prorok na niego popatrzył i powiedział, za chwilę zamilknę, ale jeszcze ci powiem, oto Pan powali ciebie i zrobi ci to i to. I poszedł sobie. Czy bał się króla? Nie bał się. Chociaż może serce mu drżało. Ale wiedział, że jeżeli Bóg mu każe, że jeżeli Bóg go posyła, to on powinien pójść. To on powinien to zrobić. Duch Święty pobudza nas do różnych rzeczy. Oczekując, że będziemy posłuszni. Oczekując, że się Mu poddamy. Więc zanim będziemy modlić o chrzest w Duchu Świętym, o nie tylko o chrzest w Duchu Świętym, o jakby poszerzenie darów Ducha Świętego w nas. Albo o udoskonalenie tego daru, w którym już posługujesz, albo zaczynasz posługiwać. To chciałbym się Ciebie zapytać, czy chcesz poddać się Duchowi Świętemu? Czy też chcesz mieć Ducha Świętego na własny użytek? To jest różnica. Czy chcesz poddać się Duchowi Świętemu? Pójść tam, gdzie ci każe. Jeżeli ci powie, nie uważaj za nieczyste to, co już oczyściłem. Jest takie miejsce w Biblii, tak? A uważali za nieczyste, prawda? Jeżeli
Ja oczyściłem, to ty nie miej tego za nieczyste. Wielu Żydów tego nie mogło pojąć. Jak to? Cały zakon tak mówi. Tak? To jak to jest? Wiecie, coś się dzieje. Wczoraj mieliśmy w domu człowieka z radykalnego odłamu, tak to delikatnie powiem, kościoła pentakostalnego. Oni z nami nie chcą rozmawiać najczęściej, bo my to jesteśmy świat, tak? Bo zegarek nosimy. Teraz oni zegarki też noszą, ale to żyjemy na czas. Ale inne rzeczy, tak? Więc nawet nie chcieli, jak rozmawiają, to pan, pani i tak dalej. I człowiek był wczoraj służbowo u nas i kiedy wychodził, tak się kręci i mówi, a ja mam brata, mieszka w Świdwinie. Mój brat mnie pytał, czy ja was znam. Ale przecież mieszkamy w Łambinowice, to nieduża miejscowość. Się znamy. Powiedziałem, że się znamy. No bo on opowiadał, jak tam usługiwaliście. I myślałem sobie, coś się musiało stać. Oni nigdy nie chcieli z nami rozmawiać. Byliśmy jak powietrze. I nagle inicjuje rozmowę na ten temat. Rozmowy długiej nie było, bo już się zbierał, ale pomyślałem, coś się dzieje. Już ludzie zaczynają myśleć o tym, że głupoty nie mogą nas dzielić. Tak? Że jeżeli Chrystus nas połączy, to i ta strona będzie się zmieniać, i ta strona się zmieniać i dojdą do pewnego miejsca, gdzie się spotkają i będą w jedności. Dlaczego drobne rzeczy mają nas dzielić? Dlaczego? Jaki to ma sens? A Jezus umierał za każdego człowieka, żeby nikt nie poszedł do piekła. Żeby wybawiać ludzi, a Duch Święty przekonuje, to potrzebujemy Ducha Świętego? Zauważyłem, że kiedy działasz w Duchu Świętym, to łatwiej się głosi Ewangelię i ludzie łatwiej się nawracają. Nie męczysz się aż tak bardzo. I kiedy zaufasz Duchowi Świętemu, to dzieją się znaki i cuda wtedy, kiedy one są konieczne do świadectwa. W ogóle się nie boję mówić o Bogu mocy. Modlę się. I później zwrotnie dostaję wiele świadectw. Niedawno dostałem świadectwo, byłem w kościele takim, gdzie przyszła kobieta, widziałem, że po prostu rzecz jest niemożliwa. Tyle ludzi się już o nią modliło. I to jest... Ona wyglądała już jak umierająca. Więc jak się powiedziałaś, może się o mnie pomodlić, następna nawiedzona przyszła po prostu. Przepraszam, że tak pomyślałem sobie, ale tak pomyślałem. Ona nie miała wiary, przyszła, mnie tak zaskoczyła, powiedziałem, położyłem ręce, pomodliłem się króciutko. I przyjechał człowiek z tamtego kościoła, powiedział, wiesz, że ona od tamtej pory jest zupełnie uzdrowiona? Jest zupełnie innym miejscem? Przecież niemożliwe. Ja w to nie wierzę. Mówię, ci zdjęcie pokażę, ona jest zupełnie zdrowa. Ale wiecie, po co to było? Nie dlatego, że moja wiara. Oczywiście, ja prosiłem Ducha Świętego, zrób coś, tak? Ale w tamtym kościele potrzebowali doświadczyć mocy. Zmienił się cały kościół. I on powiedział, wiesz, nasz kościół dzisiaj inaczej wygląda. Doświadczyliśmy Boga. To nie chodzi o to, kto to zrobił personalnie, fizycznie. Wiemy, że Duch Święty do nas wtedy przyszedł i pobudził nas. Zmienił nasz sposób myślenia i zobaczyliśmy, że niemożliwe stało się możliwe. Więc kochani, patrząc na Samarię, patrząc na Filipa, zrekapitulujmy pewne rzeczy i będziemy pytać dalej, tak? Filip był w opresji, prześladowany, żeby chronić życie, uciekał do Samarii. W Samarii napotkał trudny grunt, bo Samarytanie byli wrogami Izraela. Mało tego, był Szymon Czarnoksiężnik, który czynił, to on nie tylko nazywał się Czarnoksiężnik, on rzeczywiście czynił znaki i cuda i ludzie go nazywali moc Boża, która jest wielka. I on się też miał za kogoś wielkiego. Filip więc stanął w miejscu konfrontacji, albo teraz będzie głosił, albo siedział cicho, postanowił głosić. Ale chodził w duchu. Wiedział, że sam nie da rady, więc chodził w duchu i nagle Szymon się nawraca, ludzie się nawracają. Ale Filip nie umiał modlić się o to, żeby przyjęli Ducha Świętego. Albo ja nie wiem dlaczego, nie modlił się o to. Więc przysłano mu pomoc. Przyszli apostołowie i modlili się, wkładali ręce. Niektórzy nie lubią, jak się wkłada ręce, tak? Ktoś powie, nie jesteś apostołem, nie wkładaj rąk. Ale wiemy, że z historii, że przebudzenie zielonoświątkowe zaczęło się od szkoły biblijnej, tak? Gdzie studenci mieli rozważać dzieje apostolskie na temat Ducha Świętego i to studenci, nie nauczyciele, doszli do wniosku, że Duch Święty był udzielany przez włożenie rąk. Gdy zaczęli wkładać ręce i ludzie zaczęli być chrzczeni Duchem Świętym. Duch Święty zaczął wstępować, oni przyjechali, bo to była przerwa jakaś w nauczaniu, przyjechali do szkoły i powiedzieli, myśmy doświadczyli tego. I nauczyciel powiedział, włóżcie na mnie ręce, włożyli, on został chrzczony Duchem Świętym. Więc kochani, włożyli ręce i Duch Święty stąpił. Tak cudownie, że Szymon Czarnoksiężnik się zadziwił. Chciał kupić ten dar za pieniądze, bo jego serce nie było szczere. Więc kochani, po pierwsze, odpowiedzcie to sami przed Bogiem. Czy chcecie mieć szczere serce? Czy też chcecie manipulować Duchem Świętym, albo manipulować, czy zyskiwać dobrymi uczynkami, bo to można różnie kupować, tak? Dobrymi uczynkami, uśmiechem, pozą, ekspresją, czymkolwiek. Czy tym chcecie kupić? Czy też czystym sercem, jak ten celnik, który stał w świątyni, nie jestem godzien. Mea culpa, mea maxima culpa. Nie jestem godzien nawet podnieść oczu swoich. I Jezus powiedział, ten odszedł usprawiedliwiony, tak? Czy chcecie mieć szczere serce? To po pierwsze. Po drugie, czy uznajecie, że wasze ego, wasze wnętrze, które normalnie macie, jest za słabe, żeby głosić Ewangelię? Potrzebujemy Ducha Świętego. Czy potrzebujecie Ducha Świętego? A może już wam starcza to, co macie? A może potrzebujecie więcej? Ja potrzebuję więcej. Po nabożeństwie jedziemy na obiad i jedziemy na konferencję uwalniania. Może to kontrowersyjny temat, ale chcemy się szkolić. Chcemy nie tylko uczyć się, patrzeć jak słuchać nauczania, ale chcemy się później modlić. I dzwoniłem do organizatora, powiedziałem, z żoną będziemy się modlić o uwalnianie ludzi. Chcę, żebyś nam dał takie prawo. I on powiedział, na to czekamy też, tak? Więc chcemy jechać i doświadczać czegoś więcej. Ale pojedziemy też na inną konferencję i tam będziemy doświadczać jeszcze innych rzeczy. Bo chcemy się szkolić. Chcemy nie tylko wiedzę mieć w głowie, ale chcemy mieć Ducha Świętego, który nas używa w różnych formach i w różnym miejscu. Bo wiem, że gdziekolwiek pójdę, mam być świadectwem Jezusa Chrystusa. Nie tym, jak moja rodzina jest silna, albo jak Kościół w Nysie jest silny, chociaż lubię mówić o tym, jak fajny jest. Jestem zachwycony Kościołem w Nysie. Ale przede wszystkim jednak chcę mówić o Duchu Świętym. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego. Skąd wiem, że jeszcze więcej potrzebuję? Moja żona już półtora roku jest chora. I czasami mama mówi, nie wiem, czy się modlić o swoje uzdrowienie, czy nie, no bo modliłam się i według tego, co mówią, to już powinnam być zdrowa, więc tylko trzeba wyznawać, że jestem zdrowa. No ale jak wstaje i stęka, to wiem, że coś jest jeszcze nie tak. Więc trzeba się dalej modlić, tak? Mój kręgosłup był uzdrowiony, kiedy się tylko nawróciłem, ale niedawno zaczyna mi dokuczać. Siedzący tryb życia, za dużo za kierownicą. Ja myślę, że Bóg sobie z tym radzi. Rozumiem, że dokręca mi śrubkę, żeby zaczął się więcej starać, tak? Nawet moja żona powiedziała, godzina modlitwy rano, godzina wieczorem. Żadnego kryminału. Lubię kryminały oglądać. Po prostu potrzebujemy więcej Ducha Świętego. Płacić cenę.
jakąś cenę trzeba zapłacić. Więc dzisiaj, drodzy, chciałbym, żebyśmy się najpierw mogli pomodlić o czyste serce, o szczere serce, tak? Czyste, szczere serce. Bo bez tego nic nie damy rady. Będziemy jak Szymon Czarnoksiężnik. Jeżeli się już o to pomodlimy się razem, to później będę chciał, żeby przyszli do przodu ci, którzy chcą modlić w obcych językach. Przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Być napełnionymi Duchem Świętym. A później chciałbym, żeby dołączyli ludzie, którzy chcą więcej Ducha Świętego. Poszerzyć jakby obdarowanie w Duchu Świętym. Czy to musi zadziałać natychmiast? Czasami tak, bardzo często nawet tak, ale czasami dopiero za tydzień, dwa zobaczysz, że jest zmiana w twoim życiu. Ta zmiana będzie jakby owocować też tym, że będziesz mieć coraz większą odwagę głosić Słowo Boże i nie dajcie się wpędzić w taką złą doktrynę, złe przekonanie czy wyznanie. Jeżeli stajesz do boju z diabłem, to uważaj, bo diabeł jest mocarzem. I wielu ludzi nie chce głosić Ewangelii, nie chce modlić o uzdrowienia, o inne rzeczy, bo boją się, że diabeł wtedy weźmie odwet. Biblia powiada, a bramy piekielne nie przemogą, tak? A my jesteśmy czym? Świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas, tak? Dobra, wstajemy. Modlimy się o czyste, szczere serce. O szczerość w nas. Bez manipulacji, bez lawirowania. Boże, szczere serce. Dobry Ojcze, ja wyznaję, że często ja chciałem użyć Twego daru, żeby zaistnieć. Ja proszę Cię, wybacz mi to. To jest niewłaściwe, to jest karygodne i to jest złe. Naruszyłem zasadę i proszę Cię, przebacz mi to. Ja modlę się, Panie, żebyś każdemu tutaj na sali przebaczył, jeżeli była zła postawa, manipulacja, nadużycie. Ja dziękuję Ci, że jesteś Bogiem przebaczenia. Więc modlę się tak, jak Dawid się modlił. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Serce czyste stwórz w nas, o Boże. I Ducha prawego nie odbieraj nam. Spraw, Panie, żebyśmy mieli czyste motywacje. Duchu Święty, przyjdź i wzbudzaj w nas czyste myśli. I spraw, byśmy chcieli w czystości i prawości używać Twego namaszczenia. Dajemy Ci prawo do naszych umysłów. Dajemy Ci prawo do naszego serca. Dajemy Ci prawo do naszego ciała. Dajemy Ci prawo do naszego Kościoła. Ja dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty przyszedłeś i czynisz nas zgromadzeniem, eklezją. Że Ty czynisz nas jednością. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Oczyszczaj nas teraz. Odetnij od nas Twoim słowem, Twoją potężną prawdą to, co jeszcze nas zanieczyszcza. Zmień, Panie, to w naszych głowach. Niech nasze klepki znajdą na swoje miejsce. Niech nie będzie złych myśli. Niech nie będzie zamieszania. Niech przyjdzie jedność w Duchu Świętym. Panie, poddajemy się Tobie. Duchu Święty, poddajemy się Tobie. Duchu Święty, poddajemy się Tobie. Dobry Panie, to Ty wzbudzasz pragnienia. I Ty widzisz serca, które są jak pustynia, chociaż wierzące w Ciebie. Ja proszę Cię, Panie, niech ci, którzy nie mówią jeszcze obcymi językami, niech ci, którzy jeszcze nie doświadczyli tego potężnego dotknięcia i wylania Ducha Świętego, niech będą dzisiaj dotknięci. Niech będą dzisiaj dotknięci w imieniu Jezusa. Panie, niech niebo się otworzy. Niech żywa, święta woda się wyleje na każde serce i na każdy umysł. Niech to będzie uświęcone w nas. I niech będzie zapieczętowane. Panie, oczekujemy, że Ty to zrobisz. Oczekujemy.